Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Jesteśmy dzisiaj we dwóch z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry Michale.
Dzień dobry Paweł.
Będziemy dzisiaj kontynuowali taki nasz mały cykl, który rozpoczęliśmy jakiś czas temu, jeszcze wtedy także w towarzystwie Juliusza Gałkowskiego. Dzisiaj we dwójkę będziemy rozmawiali o ludziach niepodległości. Mamy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Taką rozmową o Ignacym Paderewskim, więc o sobie wyjątkowo dobrze widocznej przy tej rocznicy, zaczęliśmy rozmowę o ludziach niepodległości. A dzisiaj zmierzamy już do właściwego przedmiotu tych rozmów, to znaczy do ludzi, którzy mieli dla niepodległości, gdy ona była odzyskiwana i później, niewątpliwe zasługi, ale znajdowali się w życiu publicznym na ogół w drugim szeregu, jako niekoniecznie zaplecze uwieszone u aktorów z pierwszego szeregu, ale no, znaczący w swojej dziedzinie, w swoich obszarach pracy. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Eugeniuszu Romerze właśnie. Skoro osoba nie z pierwszego szeregu, to oczywiście trzeba przypomnieć rzeczy zupełnie podstawowe. Eugeniusz Romer, urodzony w roku 1871 we Lwowie, zmarł w 1954 w Krakowie. Te dwie nazwy nie są tu przypadkiem. On rzeczywiście całe swoje życie, z drobnymi wyjątkami, był związany z Galicją, z tą dzielnicą Polski. No, chociaż trzeba by było od razu oczywiście dodać, że jako osoba mocno podróżująca, może bywały takie lata, że nieczęsto bywał w kraju, tak? Były różne tego okazję. W encyklopediach jest opisywany kilkoma słowami: geograf, kartograf, geopolityk, ponieważ wszyscy wiedzą, że z tym pewnie jakoś wiąże się to, że był wykładowcą uniwersyteckim w Lwowie, w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uniwersytecie Jana Kazimierza, był w różnych instytutach naukowych wiążących się z tymi wymienionymi specjalizacjami, ale zwykle mówi się również, przypomina, że był współzałożycielem i niewątpliwie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, liderem tak, organizacji i koncepcji w takiej przedsiębiorstwie, które nazywało się Książnica Atlas. Pewnie może dzisiaj już pamiętają o tym ci, którzy interesują się mapami i chodzą po antykwariatach, ale to była firma gigant, wielki wydawca rzeczywiście map, nie tylko, jakby to powiedzieć, kopiowanych, ale po prostu tworzonych, tak? Czasami według zasad, których Romer był twórcą. Mówimy o nim dzisiaj dlatego, że w jego życiu fachowość, niewątpliwie wysoki bardzo poziom jego własnego przygotowania badawczego, udawało się również używać dla dobra Rzeczpospolitej. Nie tylko dlatego, że jak się dobrze w ogóle różne rzeczy robi, to Rzeczpospolita z tego rośnie, ale także, że Romer bywał w kilku przynajmniej sytuacjach, jakby to powiedzieć, aktywnie zaangażowany na rzecz tworzenia, opisywania tego bytu państwowego, który się odradzał, jego granic, jego geograficznej tożsamości. W tym kontekście można przypomnieć o jego przede wszystkim udziale w konferencji pokojowej, jak się mówi, paryskiej, oni mówili paryskiej, nam się kojarzy to z traktatem wersalskim, po prostu potem podpisanym, więc w zapleczu polskiej delegacji razem z inną ważną postacią, profesorem Janem Czekanowskim, był w tej ekipie, która Paderewskiemu i Dmowskiemu dostarczała rzeczowych argumentów, można powiedzieć dosłownie map, które miały pokazać decydującym o losach Europy, gdzie ta Polska jest ostatecznie.
Jaka jest, jak ona jest, wygląda, właśnie, w ogóle gdzie się mieści, gdzie tych Polaków szukać, do jakich ziem oni mają prawo, gdzie się mocno osadzili. Pamiętajmy o tym, że czasami pewne realia kończącej się drugiej dekady XXI wieku są dla nas tak oczywiste, że czasami sobie nie wyobrażamy tego, jak to, co w sposób oczywisty nas otacza, było nieoczywiste, prawda? Jeszcze 20 20 lat temu, a co dopiero 100 lat temu. Jednym z takich zjawisk są mapy, prawda? Dzisiaj każdy, kto siedzi w internecie i korzysta z internetu, no to nie ma najmniejszego problemu, ma Google Mapy, gdzie ma w zasadzie wszystko, może sobie wyznaczyć trasę, może sobie różne, według różnych filtrów, jakby to powiedzieć, te mapy przeszukiwać, gdzie są takie sklepy, gdzie są takie restauracje i tak dalej, i tak dalej. Mamy mapy, które obrazują nam różnego rodzaju zjawiska społeczne, prawda? Takie hasło widać zabory, to już weszło, stało się takim dowcipem, prawda? Ale w nim w gruncie rzeczy chodzi o to, że dzięki dobrze zrobionym mapom my możemy rozumieć świat, w którym żyjemy i w każdym razie lepiej go zrozumieć. I pewne zjawiska, które gdyby były opisywane słowami, gdzieś by nam umykały. Wtedy, kiedy je widzimy na mapie, widzimy pewne rzeczy oczywiste i w sposób oczywisty się narzucające. Wtedy tego nie było, tak? Kartografia dopiero raczkowała, a co dopiero kartografia niepolityczna, tak? Nie mapy pokazujące granice państw, czy kartografia taka, no ta w najbardziej pierwotnym rozumieniu tego słowa fizyczna, prawda? Góry, rzeki, morze, wyżyny, niziny, ale no na przykład kartografia, która podaje mapy, które pokazują dane etnograficzne.
Tak, to chyba było rozmieszczenie, nowość.
Tak, to była nowość. A dodajmy do tego, że ono w ramach licznych swoich talentów i obszarów działalności, oprócz kartografii, to, że się zajmował glacjologią i przy tej okazji, lodowcami przy tej okazji, chyba wszystkie możliwe
tak,
góry.
To była prawdziwa pasja.
Tak, tak, prawdziwa pasja. On był wszędzie i w Alpach, i w Karpatach, i w Himalajach, i na Alasce, gdzie tylko jest stały lodowiec, gdzie tylko mógł to zbadać. Był również etnografem, tak? I on to wszystko, jakby to powiedzieć, łączył. W związku z tym pokazanie na mapie, tak? Jakie są granice języka polskiego? Gdzie mieszka ludność mówiąca po polsku? Gdzie mieszka ludność identyfikująca się jako Polacy? W momencie, w tym procesie, który był niezwykle trudny, często krwawy, ale często nie krwawy, tylko właśnie odbywający się w gabinetach, na konferencjach, to były argumenty niezwykle ważne. I to, że można je było w tak atrakcyjnej formie pokazać, tak na mapach, prawda? Tu jesteśmy, tu byliśmy, tu mieszkają ludzie mówiący po polsku, nawet w miejscach, które od Polski politycznie odpadły w późnym średniowieczu. To było niezwykle ważne i pionierskie. Tak?
No, twórcy granic, twórcy systemu wersalskiego byli albo zwolennikami, albo zakładnikami tej zasady, że państwa powinny mieć takie granice, jak opisujące zasięg zamieszkiwania narodów, które się do tego państwa przyznają. Więc rzeczywiście nie mieliśmy już mapy jako opisu przede wszystkim, no przynajmniej takie założenie nie mogło tutaj być, że jest mapa, która jest opisem pewnych dyrektyw woli. Tak, tak chcemy, tak poprowadzimy granicę, tak ją przeprowadzimy. Oczywiście były i musiały być także w tym nowym opisie świata i Europy te akty woli, tak? Niemniej, jak powiedziałem, trzeba było się odwoływać, trzeba było jednak pokazywać, że tworzy się państwa, które są wyrazem samostanowienia narodów, tak? A jeśli samostanowienia narodów, no to narody nie wolno, żeby żyły, jakby to powiedzieć, na przykład, nie wiem, rozdzielone albo jakoś tam pokawałkowane. Nie zawsze jest to łatwe, ale wspominam o tym, nie zawsze łatwo jest przeprowadzić dokładnie tę zasadę, ale wspominam o tym właśnie dlatego, że mapy w tych właśnie aspektach, o których mówiłeś, stały się tak ważne, były nie tylko plastycznym, przekonującym do wyobraźni, mówiącym argumentem, ale też jakoś można powiedzieć, ponieważ jednak były także jakimś głosem nauki, przemawiały do ludzi, którzy też nie chcieli wystąpić przeciwko nauce.
To jest moment, w którym wszyscy ufają naukom społecznym, prawda? One się wtedy pojawiają, robią niesamowite wrażenie, niesamowitej świeżości, zdają się dawać odpowiedź na wszystko. No my dzisiaj po różnych doświadczeniach późniejszych wiemy, że często albo nie dawały odpowiedzi, albo dawały odpowiedzi fałszywe. No tym niemniej niewątpliwie wtedy to było objawienie. Tak przynajmniej to było traktowane, że oto można naukowo zresocjalizować człowieka, naukowo zbudować system penitencjarny, naukowo opisać świat, naukowo wyznaczyć granice państw tak, żeby one przestały być polem konfliktu, by jak najbardziej odpowiadały lokalnym potrzebom. No wiele z tego to prawda okazało się być złudzeniem. Tak, jak się patrzy na te mapy na przykład, między innymi przez Romera robione, gdzie na Warmii i Mazurach ten język polski jest niewątpliwie obecny, no to jak się później okazywało w czasie plebiscytu, za tym niekoniecznie szła wola polityczna, no ale to jest, jakby to powiedzieć, temat na inną rozmowę.
Wracamy do naszej rozmowy dzisiaj o Eugeniuszu Romerze, jednym z wybitnych, ale zwykle działających w drugim szeregu ludzi niepodległości roku 1918. Wspominaliśmy w pierwszej części rozmowy o jego obecności w konferencji paryskiej. Po tym mamy pamiętnik paryski, który dokumentuje te działania. Trzeba byłoby wspomnieć, że oczywiście o jego obecności w trakcie negocjacji dotyczących granicy z Rosją sowiecką w traktat ryski później z tego wynikał. No, jakby to powiedzieć, czym innym była praca na zapleczu, dostarczanie argumentów, a czym innym decyzje polityczne później w czasie tych negocjacji. Oczywiście. Podobnie aktywność Romera w trakcie plebiscytów na Śląsku i na Warmii i Mazurach. To wszystko są zaangażowania, które w jego życiu nie pojawiły się znikąd. Trzeba powiedzieć, że był on również reprezentantem i dla nas jest dobrym tutaj także w tej rozmowie reprezentantem tego i pokolenia, i tego środowiska ludzi, którzy akurat w jego przypadku to się dokładnie sprawdza, zażywszy relatywnie największej wolności, tak w Galicji, ten zabór miał wtedy, w tym czasie, w końcu XIX wieku, jakby najbardziej wygodne dla Polaków warunki polityczne. Korzystając z tych warunków, tworzono liczne stowarzyszenia i Macierz Szkolna, i Towarzystwo Czytelni Ludowych. Oczywiście one operowały w różnych obszarach, nie tylko w Galicji. Ale mamy tu wszędzie Romera. Jest od początku nie tylko człowiekiem zdobywającym szlify naukowe i niewątpliwie naprawdę fascynowanym tymi wszystkimi zagadnieniami glaciologicznymi na przykład, ale człowiek, który nie rozmieniając się na drobne, jednocześnie no, gotów był wygłaszać tak, referaty, przychodzić z odczytami do tych instytucji, w których chciano się dowiedzieć, Polacy sami chcieli się dowiedzieć, jaka jest geografia Polski, gdzie my żyjemy, czy to nas jakoś wyróżnia, czy jesteśmy narodem, który jest, może być dowolnie przesuwany, jest po prostu przesuwany w zależności od historii, czy też po prostu mieści się jednak w jakimś obszarze. To oczywiście i w tym kierunku pójdzie jego refleksja. Refleksja człowieka, który, jeśli chodzi o jego zaangażowanie polityczne, to był chyba cały czas, do końca życia, po prostu człowiekiem państwa. To znaczy, mającym swoje konkretne poglądy, stanowiska, na przykład w latach 30. zdecydowanie antysanacyjne, znalazł się w konflikcie z tego powodu, miał pewne trudności, nie tylko on jeden.
Powiedzmy wprost, że prawdopodobnie to spowodowało jego decyzję o wcześniejszej emeryturze, tak, o odejściu z pracy naukowej.
Z pracy naukowej, tak. Pozostał już tylko w książnicy Atlas. To pewnie tak i on daje świadectwo temu w swoich pamiętnikach. Jest tam bardzo ostry, bardzo stanowczy wobec Ozonu przede wszystkim, obozu Zjednoczenia Narodowego, bardzo jakoś tutaj znalazł się w opozycji.
Tej późnej sanacji,
tak,
prawda?
Tak, tak, tej późnej sanacji. Niemniej można powiedzieć, że właściwie, on sam zresztą mówi, pracowałem dla endeków, dla piłsudczyków, pracowałem dla ludowców, chyba, nie wiem, czy wymienia socjalistów, ale w każdym razie intencja jest taka, nie interesowało mnie, jaka partia prowadzi w danym momencie pracę dla Polski. To, co mogłem zrobić, przynosiłem dla nich wszystkich po kolei, pracowałem z nimi wszystkimi, tak. To bardzo piękna postawa i chyba też trochę akcentowana właśnie też ex post, dlatego, że Romer był przerażony, tak widać w jego pamiętnikach, atmosferą nienawiści partyjnej, która naznaczała lata 30. My sobie słabo to dzisiaj odtwarzamy, ale na przykład gdy, no to dokładnie w pamiętnikach Romera sprawa ta jest podniesiona, gdy odbywają się manifestacje, tak, uliczne i w czasie tych manifestacji policja strzela, kiedyś wspominałeś nawet o tych wydarzeniach, to są jakieś protesty społeczne i policja zdecydowana jest strzelać i zabija, tak, najpierw zabija jednego, potem gdy odbywa się pogrzeb manifestacyjny, zabija o wiele więcej, tak, uczestników tego pogrzebu, to Romera już wtedy nie interesuje to, jak jaka partia ewentualnie była za tym, czy on się z tą partią zgadza, czy nie. Dla niego przerażające było to, że można było zgodzić się na taką sytuację takiego krwawego rozstrzygnięcia. I że to jest w jakimś sensie, tak trochę w tych pamiętnikach się widzi, rodzaj takiej nie przypadku, tylko pewnej mentalności. Rządzimy my. My rządzimy, my możemy każdymi środkami, które do końca nas nie skompromitują.
Tak, oczywiście w Polsce no to jest tam jakoś miarkowane przez naszą kulturę polityczną, która jednak poza wyjątkami nie była skłonna do rozwiązań skrajnych. Natomiast oczywiście z punktu widzenia ludzi XXI wieku, którzy różne emocje przeżywają przede wszystkim w świecie wirtualnym. Wirtualnie się do więzień zamykają, zostają wirtualnymi męczennikami, równocześnie wirtualnymi jakimiś pogromcami tutaj wrogów ojczyzny i tak dalej. No to sytuacja, ja zawsze podaję przykład strajku chłopskiego, prawda, w 1937 roku, kiedy policja zastrzeliła ponad setkę osób. No wyobraźmy sobie dzisiaj, że ktokolwiek ginie. Ktokolwiek w jakiejkolwiek sytuacji, a co dopiero, że ginie setka. To były czasy naznaczone rzeczywiście realną przemocą, w całej Europie oczywiście, ale Polski to nie ominęło. Były to czasy naznaczone rzeczywiście nienawiścią partyjną, bardzo głębokimi podziałami społecznymi. W latach 30. to się jeszcze bardziej pogłębiało i takie przekonanie części inteligencji, że no, dochodzimy do jakiegoś momentu straszliwej erupcji, no, do którego w jakimś sensie doszliśmy, prawda? Jakiś straszliwy erupcji nienawiści było wtedy powszechne.
A Romer akurat nie należał do tych ludzi, którzy dawali się pod koniec, czyli w tych ostatnich latach przed II wojną światową uwieść pewnemu Blichtrowi, tak, marzeniu o tym, że skoro chcemy mieć wielką mocarstwową Rzeczpospolitą, to już ją mamy. No, materiał ludzki, ten na szczytach władzy, można powiedzieć, oceniał Romer bardzo krytycznie. Nie wchodzimy w tę dyskusję dalej, bo to oczywiście znowu pewnie, gdy będziemy rozmawiali o jakiejś innej figurze, trafimy na inne oceny, inne również emocje, niewątpliwie. Niemniej, no, mówimy o państwowcu, który znalazł się w pewnym momencie, czasem się to państwowcom zdarza, no, można powiedzieć,
wypchnięty tak, może nie margines, tak, ale niewątpliwie poza główny nurt, tak?
Tak. A to ciekawe, bo przecież należał przed I wojną światową do tej swoistej elity. Wiesz, mówię w tej chwili o takiej sytuacji, w której gdzieś razem z kimś startujesz. Nie była to pierwsza brygada, ale było to Zarzewie, czyli taki związek zasadniczo początkowo młodzieżowy, tak? Ale związek półkonspiracyjny, organizacja, która dała początek wielu innym, też i na przykład scouting polski, harcerstwo się w jakimś sensie też i tam zaczęło. Mówię więc o takim stowarzyszeniu, z którego wyszło bardzo wielu ludzi jakoś wpływowych, tak, mających potem przez lata lepsze, gorsze ze sobą relacje, ale tworzących to jedna z kuźni takich kadr tego nowego państwa. I Romer w sytuacji lat 30. próbował odwołać się do tej solidarności, jakby ponadpartyjnej, bo oni się rozeszli po bardzo wielu różnych partiach. I to się nie udało.
No to też jest cecha charakterystyczna tego, że do przeżycia pokoleniowe niezwykle silne, nie zawsze potem się przekładają na jakieś poczucie...
Na racjonalności
racjonalności wyborów i na jakieś takie poczucie solidarności, tak? Które miałoby wynikać z tego wspólnego przeżycia pokoleniowego. Warto oczywiście zaznaczyć, jak już przy tym pojęciu pokolenia jesteśmy, że tym, co wiąże, jakby to powiedzieć, twój cykl i te nasze opowieści tutaj o ludziach niepodległości, no to jest właśnie to, że czasami po prostu niektóre pokolenia mają tę szansę znaleźć się w momencie wielkiej zmiany, prawda, i odcisnąć swoje piętno na historii, na losach wspólnoty bardziej niż inne pokolenia, które po prostu tej szansy nie miały, a u nas się mówi o pokoleniu niepokornych, prawda, ludzi urodzonych tak, dokładnie tak jak Romer wkrótce po klęsce powstania styczniowego, którzy wchodzili w dorosłe życie gdzieś na początku właśnie, na przełomie XIX i XX wieku i potem już jako ludzie dojrzali, odbudowali Polskę, ale to jest zjawisko, jakby to powiedzieć, ogólnoświatowe. Jeżeli już mówimy o polskim wymiarze, to przecież to nie dotyczy tylko polityków, tak? No, Eugeniusz Rohmer nie był w sensie ścisłym politykiem, ale to dotyczy naukowców. No to z tego samego pokolenia wywodzi się Maria Skłodowska-Curie, prawda? To w ogóle doświadczenie kobiet jest niezwykle ważne. Kobiety z tego pokolenia to jest pierwsze pokolenie kobiet, które ma szansę na normalną edukację i na wejście, jakby to powiedzieć, w wiele dziedzin do tej pory zastrzeżonych dla mężczyzn. To też jest może w Polsce słabiej opisane doświadczenie, ale ono niewątpliwie jest i Maria Curie Skłodowska jest tego takim najbardziej znaną ilustracją, ale to nie tylko jej przecież dotyczy, ale to ma też wymiar światowy, prawda? No jakoś tak się złożyło, że gdzieś te lata 60. czy 70. XIX wieku w wielu miejscach świata zachodniego przynajmniej są jakimś momentem dramatycznych tutaj decyzji, rozejść się, dramatycznych przemian, to zjednoczenie Niemiec, wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, zjednoczenie Włoch i tak dalej, przemiany w Rosji, u nas powstanie styczniowe, które jest częścią w ogóle wielkich zmian, które w Rosji zachodzą. I tak jak te wszystkie wydarzenia odcisnęły swoje piętno na pokoleniu, które wtedy żyło, tak samo odcisnęły na pokoleniu następnym, które wyrastało w cieniu swoich ojców i chciało się do tego pokolenia swoich ojców odnieść często krytycznie.
Dlatego tak. Właśnie o tym rozmawiamy, bo przecież nie tylko wyciągamy jakieś szpargały i przeglądamy sprawy dotyczące dalekiej przeszłości.
Czy chcemy nieustannie powtarzać tę opowieść, prawda, o tym, że tu rozczarowani, tu rodzice, którzy straumatyzowani klęską powstania styczniowego, oni tego mieli dosyć, chcieli tak pozytywnie, no tę opowieść znamy, ale chodzi o to, żeby pokazać, że to w ogóle był trend ogólnoświatowy.
No, mówiłeś o tych pokoleniach, które mają okazję być świadkiem i uczestnikiem jakiegoś bardziej szybkiego poruszenia w kole historii, no to tutaj patrzymy na tych ludzi, bo przecież i wcześniej, i później takich wzmożeń i takich poruszeń historii, i takich pokoleń w związku z tym jakoś związanych z takim szczególnym czasem było wiele. Trochę przeglądamy się w dziejach tych pokoleń, żeby zrozumieć również wyzwania, które czasami przychodzą nagle. Wracamy do rozmowy o Eugeniuszu Rohmerze, jednym z ludzi niepodległości 1918 roku. Jest taki obszar aktywności już tak naprawdę intelektualnej Rohmera, który na pewno wymagałby w ogóle osobnej rozmowy. Ja myślę, że gdzieś kiedyś w konwersatorium powinniśmy porozmawiać trochę szerzej, bo Rohmer jest jednym z klasyków geopolityki, przynajmniej jeśli chodzi o nasz obszar polski, ale myślę, że to się do niego nie zamyka się wyłącznie w polskiej skali. No tylko, że o tym to trzeba by było, jak powiedziałem, rozmawiać trochę już z osobna, próbując wnikać w jego myśl, ponieważ obok tych pracowicie wytwarzanych map, tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy na początku, Rohmer prowadził też pewien namysł teoretyczny na ten temat, co i w jaki sposób trzyma poszczególne ludy w danych obszarach. Dlaczego znajdują się one w takich granicach i dlaczego będą rozwijały się raczej w tym kierunku, a nie w innym? Co na to wpływa? To jest trochę refleksja, trochę związana jeszcze z tymi wszystkimi pragnieniami XIX-wiecznymi, żeby uchwycić klucz historii, ale już zobaczmy, że Rohmer nie idzie szlakiem pewnego takiego jakby heglowskiego idealizmu, szukania pewnego klucza jakby logiki, gdzieś tam ducha, tak, dziejów, tak? To jest trochę takie uciekanie w powietrze. Natomiast Rohmer jest człowiekiem badań, tak? Jego interesuje to, na ile dorzecza, na ile ukształtowanie terenu, na ile na przykład łączenie się wielkich dorzeczy, wielkich rzek, tak? Na ile to będzie miało wpływ na historię, na dzieje Polski, na przykład, prawda? Bo on głównie interesowało go akurat w tym kontekście dzieje Polski. Tutaj wygłaszał jedną tezę zupełnie niekontrowersyjną, ale jemu to również w jego badaniach wychodziło, to znaczy taki bardzo mocny, źródłowy, radykalny związek tego, czym jesteśmy jako Polacy z dorzeczem Wisły. Jakieś źródłowe zawsze przypięcie naszego losu do tego obszaru. A z drugiej strony teza, no może nie wiem, czy kontrowersyjna, ale już na pewno bardziej dyskusyjna, bardziej związana też z ciągle pamięcią o Wielkiej Rzeczpospolitej. To znaczy jego przekonanie, że dzieje Polski są, jeśli chodzi o geografię, są zdeterminowane przez dwa morza, przez Morze Bałtyckie i Morze Czarne. Jakby powiązanie tych dwóch obszarów, które mają swoje własne systemy wodne, że to jest to, co panuje nad naszą historią i ten, kto zda sobie z tego sprawę, oczywiście nie zda sobie sprawy ze wszystkiego, bo do tego dochodzi wola ludzi, a różne inne uwarunkowania, technika i tak dalej. Niemniej zda sobie sprawę, co w jaki sposób popycha go, że tak powiem, porusza jego nogami w tym czy w innym kierunku.
Oczywiście przedstawiciele innej wizji geopolityki, tak, a z tym się wiąże no, też innej wizji tego, czym jest Polska. Powiedzieliby, że to raczej dwie rzeki, prawda? Aha. Jedna to Wisła, a druga to Odra, prawda? O czym my mówimy w gruncie rzeczy? Jeżeli mówimy z jednej strony o tych, którzy widzą Polskę w dorzeczu Wisły i Odry, a i tych, którzy widzą Polskę pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym, no to mówimy o wiecznym, jakby to powiedzieć, stałym konflikcie między Polską Piastowską a Polską...
Ale zwróć uwagę...
Polską Jagiellońską.
Że w tych dwóch tezach, podejściach Romera dawał on szansę obu wizjom Polski. Tej bardziej, że tak powiem, wiślanej no i tej tak, właśnie bardziej
tak.
uderzającej na wschód. No ale tak jak powiedziałem, musimy się na razie obejść smakiem tym tematem, może przy innej okazji. Nasza rozmowa musi się kończyć, ale mimo, że czasu zostało bardzo niewiele, chcę jeszcze wtrącić wątek, który jest niewątpliwie pasjonujący, nie tylko dla osobistych losów Romera, ale trochę też dla obrazu pokolenia. Mianowicie to jest pozostawiony przez samego Romera w jego pamiętnikach, obszernych bardzo, pisanych, redagowanych z ogromnym, jak się chyba widać, jakimś wysiłkiem duchowym w czasie wojny, trochę modelowanym wedle wyznań świętego Augustyna, pamiętniki, które pokazują drogę człowieka od, można powiedzieć, pewnej bezreligijności czy bezwyznaniowości, ale bardzo, jakby to powiedzieć, niewojowniczej bezwyznaniowości. Romer nie był, a nie należał akurat do tego typu ludzi wychowanych bez religii, czy tak było, tak? Wspomnijmy Dmowskiego, który na przykład został wychowany nie tylko poza religią, ale z pewnym przekonaniem, że ona nie odgrywa, tak, jakiegoś istotnego rolu do czasu, gdy przekonał się, że odgrywa dużą rolę w życiu narodowym. Natomiast Romer od samego początku...
To też, przepraszam, nie od razu przełożyło się z kolei na jego własne... odkrycie, że powinno w jego życiu odgrywać rolę.
To przyszło znacznie później. Otóż w przypadku Romera mamy ten proces bardzo dokładnie opisany, tak jakiejś pewnej dwuznaczności, początku jakiegoś rodzaju takiego podtrzymywania pewnego konwenansu religijnego, potem porzucenia tego również konwenansu, potem oddalania się od religii przy równoczesnym paradoksie, to bardzo ciekawe zagadnienie, przeświadczeniu o bardzo znaczącej i niezastępowalnej roli Kościoła i religii w życiu Polski. A z drugiej strony jego droga, osobista droga duchowa, która nie polega na tym po prostu, że Romer, wielu ludziom się to zdarzało, że Romer gdzieś przy końcu życia, gdzieś tam powiedzmy subspecie eternitatis dokonuje jakiejś decyzji życiowej, która oznaczała powrót do wiary dzieciństwa albo coś rodzaju. Właściwie gdy czytamy te pamiętniki, widzimy człowieka, który nieprawdopodobnie głęboko przepracował swoje własne życie. Widzimy kolejno podejmowane lektury, które były jakimś zupełnym uzupełnieniem jego edukacji religijnej, tak, listy świętego Pawła, potem Ewangelię. No, aż zaskakujące, że on zwierza nam to, jak z jednej strony wydawało mu się, że to wszystko zna i wie, tak ogólnie z kultury, a gdy sięgnął, gdy czytał już potem, zupełnie już głęboko dojrzały człowiek, to odkrywał to jako zupełnie rzeczy sobie nieznane, tak? Wyznania świętego Augustyna, naśladowanie Tomasza Akempi. To są rzeczy, przy których lekturze widzimy tego glaciologa, tego geografa, tego kartografa, który nagle mówi, przez całe życie zajmowałem się tylko prostymi przyczynami natury, przyrody, tymi górami, wypiętrzeniami i tak dalej, nigdzie dalej nie sięgałem. Przy końcu, nie mówi przy końcu życia, ale no jakby w tej drugiej części życia.
No ale już jako człowiek, po 70, bo to mówisz o okresie II wojny światowej.
Tak, to było właściwie koniec lat 30.
Prawda,
no więc
człowiek 70-letni.
Myślę, że znowu dla każdego z nas, niezależnie jak patrzyłby na ten proces, czy byłby w nim jakby sekundantem, solidaryzował się z nim, czy obserwowałby to jako zjawisko, no, jakoś dla niego egzotyczne, czy nie należące do jego własnego życia. To jest ciekawe obserwować.
Wiem, że już kończymy, natomiast to dosłownie jedno zdanie komentarza, że można chyba dostrzec również w tym doświadczeniu, jakby to powiedzieć, uznać je za część doświadczenia pokoleniowego, prawda? To znaczy wiele osób z tego pokolenia, właśnie, które wchodziło w dorosłe, dojrzałe życie z tym takim kultem nauki, przekonaniem, że wiele da się zmienić, że będzie pozytywnie, że zbudujemy lepszy, sprawiedliwszy świat oparty o właśnie podstawy naukowe, a więc obiektywne, prawda, a więc trwałe, no, którzy dożyli lat 30., czy zwłaszcza czasów II wojny światowej, no, siłą rzeczy musieli dokonać pewnych przewartościowań. Wielu przedstawicieli tego pokolenia rzeczywiście w tym momencie zaczęło myśleć o świecie, no, w kategoriach czegoś, co jest ponad taką, ponad nauką, ponad empirią, tak, tylko czy jest jakaś siła, która tym wszystkim kieruje, czy to wszystko ma jakiś sens. Na ich oczach marzenia ich młodości się rozsypały. To tak jak wspomniałeś, dotyczy Dmowskiego. Bardzo ciekawe doświadczenia religijne, no, przedstawicielki może już troszeczkę młodszego pokolenia, mam na myśli Marię Dąbrowską, prawda, jej droga powrotu do kościoła. Wydaje się, że dzięki jej dziennikom ona powinna być osobą niezwykle znaną, ale jakoś jakby to być w tych dziennikach interesowało tak badaczy, czytelników wszystko, jej życie uczuciowe, erotyczne, poglądy polityczne, społeczne i tak dalej, a tam jest bardzo subtelnie zaznaczony wątek jej stopniowego powrotu do wiary. I to też jest przeżycie tego pokolenia, prawda? No,
widać też te drogi tego powrotu, czy tych odkryć. W przypadku Romera jest to tak naprawdę przez pierwsze kilka lat fascynacja ideałem społecznym chrześcijaństwa, to znaczy przekonanie, to co byśmy dzisiaj nazwali pewnym ideałem solidarności społecznej. On go widzi, właściwie można, przyznaje się do tego, że gdy brał do ręki listy świętego Pawła, to pomijał zwykle te pierwsze części, tak zwane dogmatyczne, przechodził do tych, które były pouczeniami społecznymi. Bardzo go to interesowało, wciągało, dopiero stopniowo zdawał sobie sprawę z tego, gdzie bije źródło tych napomnień i tego ideału. No dobrze, dziękuję ci za rozmowę o człowieku, którego my sami sobie jakby tutaj w rozmowie oświetlaliśmy, a mam nadzieję, że dla wielu naszych słuchaczy było to cenne przypomnienie. Zapraszam jak zwykle na następne konwersatorium w kolejną niedzielę o godzinie 13:00. A teraz z Michałem Barcikowskim żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia.
I życzymy dobrej niedzieli.